Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, wersety od 32 do 5 rozdziału, 11 wersetu. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn Zachęty. Był on lewitą, rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Pewien człowiek natomiast, imieniem Ananiasz, wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swej żony zachował dla siebie część zapłaty, resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi. Ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Twoje Słowo jest dla nas nie tylko zachętą, ale też i pouczeniem. I Ojcze, ucz nas dzisiaj z tego fragmentu, z tej trudnej historii, abyś kształtował nasze serca, abyś, Panie, może potrząsnął nami nawet dzisiaj. Mów do nas, Ojcze, niech to Słowo odbija swoją moc, swoje znaczenie na naszych sercach, aby przemieniać nas, naszą postawę, nasze serce, nasze myślenie, abyśmy mogli uwielbić Ciebie przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Więc tydzień temu mówiłem, czy zajmowaliśmy się pierwszą częścią tego fragmentu. Mówiliśmy, co to znaczy, że mieli wszystko wspólne. Czyli zajmowaliśmy się tym, jaki powinien być stosunek chrześcijanina do własności prywatnej. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli historią Ananiasza i Safiry. Jak widać, już chyba na samym początku, że jest to trudna, bardzo trudna historia. No, można powiedzieć, że nie pasująca do tego myślenia o Bogu, jakie jest powszechne, że Bóg jest dobry, kochający, prawda, a tu Bach zabija dwie osoby. Więc szczególnie myślę, że jest to dla współczesnego człowieka z kultury zachodniej jest to trudne. Może nawet nie do przeskoczenia, ale nie, tak, no, to jest zapisane, to jest Boże Słowo, tak postąpił Bóg, więc spróbujmy zrozumieć, co się wydarzyło. Więc mamy 3 rzeczy w tym fragmencie. Po pierwsze, mamy opis tego, jak funkcjonował zbór w Jerozolimie w tamtym czasie. Albo raczej mamy opis tego, jak funkcjonowali wierzący w pełni Ducha Świętego, którzy byli pełni Ducha Świętego. jak jedno ciało, jedno serce, jedna dusza. Tak? Nikt nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Po drugie, mamy historię Lewity Józefa, który sprzedał swoją rolę i pieniądze złożył u stóp apostołów. I po trzecie, mamy historię Ananiasza i Safiry, którzy też sprzedali swoją posiadłość czy nieruchomość, tyle, że część pieniędzy zachowali dla siebie, a resztę złożyli u stóp apostołów. I widzimy, z jaką ostrą reakcją ze strony Boga spotkało się to, co zrobili Ananiasz i Safira. Piotr, można tu powiedzieć, jest rzecznikiem Boga, ponieważ Bóg przemawia przez Piotra i Piotr mówi nam, jak Bóg patrzy na to i co zrobili Ananiasz i Safira. Piotr mówi nam, jak Bóg patrzy na tę całą sytuację. I Piotr powiedział do Ananiasza, w trzecim wersecie: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? I dalej, okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Piotr mówi o grzechu Ananiasza. Co jest tym grzechem? Jest nim okłamanie Ducha Świętego. Tym grzechem jest okłamanie Boga. Ananiasz w tej sytuacji nie tylko okłamał ludzi, ale też i Boga, albo przede wszystkim okłamał Boga. A do Safiry Piotr powiedział, co się stało? Co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Safira popełniła ten sam grzech, co Ananiasz, dlatego możemy powiedzieć, że inaczej oni, Ananiasz z Safirą, wystawili Boga na próbę, wystawili Ducha Pańskiego na próbę, a tego Bóg zabronił w swoim słowie, na przykład w 5 Mojżeszowej 6,16 Bóg mówi, żeby nie wystawiać Boga na próbę. Jest to traktowane jak grzech. Więc generalnie to, co zrobili Ananiasz i Safira, zostało odebrane bardzo negatywnie. Widzimy, że Bóg potraktował to jako grzech, jako ogromny grzech. Potraktował to bardzo osobiście, jako osobistą zniewagę, dlatego jego reakcja była tak drastyczna, dlatego ukarał ich natychmiastową śmiercią. Ale dlaczego Bóg tak postąpił? Ktoś, kto nie zna Pisma Świętego, mógłby się na Boga oburzać, czy mógłby być zniesmaczony tym, co zrobił Bóg. No ale jak powiedziałem wcześniej, jest to trudny fragment, żeby nie powiedzieć, że jest bardzo trudny, dlatego zanim wyciągniemy jakieś końcowe wnioski, to przyjrzyjmy się tej historii i spróbujmy zrozumieć, co się wydarzyło. I zacznijmy negatywnie. Zacznijmy od wykluczenia jednego ze scenariuszy tego, co tam miało miejsce. Bo żeby coś zrozumieć, to trzeba najpierw zrozumieć, co się wydarzyło, co miało miejsce. Więc zacznijmy od wykluczenia, co nie miało miejsca. Apostoł Piotr w wersecie 4 zadał Ananiaszowi pytanie, czy dwa pytania. Czy gdy należała do ciebie, mówi o tej sprzedanej roli, czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? W naszym i polskim języku tego nie widać, ale w języku greckim te dwa pytania mają w sobie już założoną z góry odpowiedź. Odpowiedź pozytywną. To znaczy, że gdy rola należała do Ananiasza i Safiry, to mieli do niej prawo własności. I druga rzecz, że po sprzedaży mogli zarządzać pieniędzmi według swojej woli. To znaczy, że po sprzedaży mogli z tymi pieniędzmi zrobić, co chcieli. Więc to zakładają te dwa pytania. Ponieważ rola była ich własnością, to nie musieli nikogo informować, że sprzedali swoją rolę. Mogli ją sprzedać, nikomu nic nie mówiąc. A po sprzedaży mogli dać jakieś pieniądze do zboru, ale nie musieli. Mogli na przykład sprzedać tę rolę i powiedzieć apostołom, że sprzedali ją za tyle i tyle, część zostawiają sobie, a część dają do zboru. Mogli też nic nie mówić apostołom, tylko dać tyle pieniędzy, ile chcieli. I to by było w porządku przed Bogiem, ale tak nie zrobili. Więc nie mamy do czynienia z taką czystą, jasną sytuacją, gdy Ananiasz i Safira sprzedali swoją rolę i dali do zboru tylko część pieniędzy, ponieważ tak postanowili. Więc grzech ich nie polegał na tym, że dali za mało, że dali tylko część sobie, a resztę sobie zachowali. Tu mamy do czynienia z inną sytuacją. Więc jeden scenariusz już mamy wykluczony, tak? Nie jest to taka czysta, jasna sytuacja. Więc na czym polegał grzech Ananiasza i Safiry? Piotr mówi nam, że Ananiasz okłamał nie ludzi, lecz Boga. Grzech Ananiasza i Safiry polegał na tym, że okłamali kogo? Swoich braci, przede wszystkim najpierw swoich braci i siostry. W Panu. W czym okłamali? W tym, za ile sprzedali swoją nieruchomość. Więc mamy tutaj do czynienia z kłamstwem. Łukasz dodaje nam jeszcze do tego kłamstwa, że było ono zaplanowane. W wersecie drugim jest mowa o tym, że Ananiasz i Safira działali potajemnie. To pokazuje nam, że działali w zmowie. Wiedzę o cenie sprzedaży chcieli zachować wyłącznie dla siebie, a inni mówili, że rolę sprzedali za inną kwotę, za mniejszą kwotę. A gdy ktoś działa potajemnie, gdy ktoś działa w zmowie, znaczy, że chce coś ukryć, że ma coś do ukrycia, że chce coś zachować tylko dla siebie, aby inni o tym nie wiedzieli. Gdy ktoś działa potajemnie, znaczy, że jego motywy niekoniecznie muszą być do końca czyste i właściwe. Działanie takiej osoby nie jest w pełni przejrzyste. W związku z tym możemy powiedzieć, że ich działanie nie było przejrzyste czy czyste przed Bogiem. Dlatego Bóg przez Piotra nazywa rzeczy po imieniu i mówi o okłamaniu Boga, o wystawieniu Boga na próbę, że może Bóg się w jakiś sposób nie dowie, nie zorientuje. Ananiasz i Safira zachowali się w podobny sposób do Achana, którego historia jest opisana w Księdze Jozuego w 7 rozdziale. Izrael oblegał miasto Jerycho i Bóg powiedział Jozuemu, co mają zrobić, aby je zdobyć. Ale Bóg też powiedział, że to miasto Jerycho jest obłożone klątwą. To znaczy, że całe złoto, srebro czy wszelkie kosztowności trzeba było zebrać i złożyć do skarbca Pana. Ale pewien żołnierz, Achan, nie był temu nakazowi posłuszny. Zachował, znalazł pewne wartościowe rzeczy i potajemnie je zachował dla siebie. I w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, jest użyte dokładnie to samo słowo, które jest użyte w przypadku Ananiasza i Safiry, kiedy oni zachowali dla siebie część tej zapłaty. Ananiasz ukrył pod swoim namiotem te kosztowności. Nikt z Izraelitów tego nie zauważył, ale Bóg to widział. Bóg to widział, przed Bogiem się to nie ukryło i Bogu się takie postępowanie w ogóle nie podobało. I jak bardzo się nie podobało? No ostatecznie Achan został wraz z całą swoją rodziną, z tym wszystkim, co miał, ukamienowany przez całe zgromadzenie, a potem spalony. Ale pytanie pojawia się, dlaczego Achan to zrobił? Dlaczego Achan dopuścił się takiej niegodziwości? Achan odpowiada nam na to pytanie w Księdze Jozuego w 7 rozdziale, wersety 20 i 21. I Achan odpowiedział Jozuemu, rzeczywiście, to ja zgrzeszyłem przeciw Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem tak, zobaczyłem wśród łupów jeden piękny babiloński płaszcz, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i wziąłem je. Achan pożądał tych rzeczy, zobaczył je i zapragnął ich i dlatego je wziął. Pożądanie doprowadziło go do złamania Bożego nakazu. Pożądanie doprowadziło go do działania potajemnie, w ukryciu. Myślał, że jeśli ludzie tego nie zobaczą, to Bóg też tego nie będzie widział i nikt się nie zorientuje. Ale wróćmy do naszej historii, do Ananiasza i Safiry. Dlaczego oni tak postąpili? Po co to zrobili? Jaki mieli cel? Co ich motywowało? No nie jest to do końca wyjaśnione w naszym tekście. Możemy się tylko domyślać. Może w ten sposób chcieli lepiej wypaść przed swoimi braćmi i siostrami. Przed ludźmi. Bo jakby to wyglądało, prawda? Barnaba sprzedał swoją rolę i wszystko, co miał, co za tą rolę dostał, to złożył u stóp apostołów, a oni daliby tylko część. Więc jak to by wyglądało? Co by to mówiło o nich, gdyby zachowali część tylko dla siebie? To by nie wyglądało zbyt dobrze w oczach innych ludzi. To nie świadczyłoby najlepiej o nich. Tak im się wydawało. To wskazywałoby, że opinia ludzi była dla nich ważniejsza niż opinia Boga. To by wskazywało na to, że to, co zrobili, to, że sprzedali swoją nieruchomość, było zrobione na pokaz. Było to zrobione dla ludzi, a nie dla Boga. To, że sprzedali swoją nieruchomość, było zrobione po to, żeby zyskać w oczach ludzi, a nie w oczach Boga. Więc wydaje mi się, że mamy tu do czynienia z obłudą Ananiasza i Safiry, z ich hipokryzją. Ich działanie nie było szczere. Ich działanie było po prostu fałszywe. Poprzez takie działanie chcieli osiągnąć korzyść dla samych siebie. Więc ich obłuda doprowadziła ich do okłamania ostatecznie Boga. Dla kontrastu właśnie mamy ten opis Barnaby, który nie kombinował w żaden sposób jak Ananiasz i Safira, ale po prostu sprzedał swoją rolę i całą kwotę złożył u stóp apostołów. Jego postępowanie było czyste, było szczere. Natomiast Ananiasz i Safira zaczęli kombinować, jak zachować dla siebie część pieniędzy, i tak, żeby nikt dookoła się o tym nie dowiedział i jak przy tym wypaść dobrze generalnie, żeby zyskać poklask u innych. Więc widać, że ich działanie nie było do końca czyste i szczere. Ich intencje nie były właściwe. Swoją postawą i działaniem wystawili na próbę Ducha Pańskiego. Myśleli, że się nikt nie dowie, że Bóg się nie zorientuje, nie dowie o ich oszustwie. Więc widzimy ich grzech i widzimy, jaka spotkała ich kara za ich oszustwo, za ich obłudę. I być może nasuwa się pewne pytanie czy wątpliwość, czy ta kara nie była zbyt surowa. Czy Ananiasz i Safira zasługiwali na taką ostrą reakcję ze strony Pana? Z naszej perspektywy patrząc, ich grzech być może nie zasługiwał na aż taką karę, na taką natychmiastową śmierć. Ale musimy uznać, że Bóg nie jest jak człowiek, kiedy działa, kiedy robi różne rzeczy, że Bóg postępuje zawsze właściwie. On nie działa w szale, prawda, że się to zobaczył, zorientował, więc w szale postanowił coś szybko zrobić i zrobił źle, prawda? Nie. Bóg tak nie działa. Bóg postępuje zawsze właściwie. Możemy tego do końca nie rozumieć. Ale możemy mieć ufność co do Boga, że Jego działanie jest zawsze właściwe. Nie jest ono zawsze przyjemne, łatwe, ale zawsze jest właściwe. Więc i w tej sytuacji z Ananiaszem i Safirą musimy uznać, że to było właściwe ze strony Boga. Tak właśnie z nimi postąpić. Bóg jest sprawiedliwy w swoim działaniu, ale też Bóg jest kochającym Ojcem. A to znaczy, że jako kochający Ojciec jest gotowy błogosławić swój lud, ale też i za ten lud karać za jego nieposłuszeństwo. Musimy pamiętać, że Bóg nie jest gdzieś daleko od nas. Bóg jest pośród swojego ludu. Apostoł Paweł mówi, w nim żyjemy i poruszamy się. A to znaczy, że Bóg działa pośród swojego ludu. Działa też nie tylko po to, żeby go błogosławić, żeby go wspierać, żeby go podnosić, ale też działa po to, żeby go oczyszczać, żeby go sądzić, żeby go korygować. Jaki to byłby ojciec, gdyby nie interesował się swoimi dziećmi? Jaki to byłby ojciec, który tylko nagradza, a nigdy nie karze? A ponieważ Bóg wychowuje swoje dzieci, to je sądzi i smaga. Patrząc na Ananiasza i Safirę, musimy też wziąć pod uwagę kontekst, w jakiej pojawia się ta historia. Musimy spojrzeć na nich i na to, co zrobili z perspektywy tego, jak funkcjonowali wierzący w tamtym czasie. I Łukasz mówi nam, że cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Więc jak na tle tego opisu wypadają Ananiasz i Safira? No niezbyt dobrze. Nie najlepiej, bardzo słabo. Gorliwość wierzących była ogromna. Funkcjonowali w miłości i jedności. Bóg im błogosławił, ponieważ widzimy, że apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana i że towarzyszyła wielka łaska wszystkim. Więc ta duchowa atmosfera, Widać, że była, można powiedzieć, bardzo gęsta, bardzo intensywna była tam gorliwość, miłość, jedność. Widać napełnienie Duchem Świętym, widać blisko Pana. I żeby trochę lepiej zilustrować działanie Ananiasza i Safiry, to chciałem się posłużyć pewną ilustracją, że trywialną może, ale ona nam obrazuje właśnie tą historię, czy jak wypadają Ananiasz i Safira na tle właśnie tego opisu funkcjonowania zboru. Nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji, że chcieliście przejść przez jezdnię. A wiadomo, że przez jezdnię trzeba przechodzić po pasach. Oczywiście te pasy są zawsze za daleko. Tak więc, żeby sobie skrócić to oczywiście przechodzimy w miejscach niedozwolonych. Szybko się rozglądamy, tak? W lewo, w prawo. Czy czasem gdzieś nie ma policjanta, albo gdzie radiowozu czasem nie ma. I jak nie ma, to przechodzimy na drugą stronę. A co się dzieje, gdy widzimy policjanta? No to potulnie, czy radiowóz, to potulnie idziemy do najbliższego przejścia dla pieszych. Więc wyobraźmy sobie sytuację, że obok nas stoi osoba, która tak jak my też chce przejść na drugą stronę jezdni w miejscu niedozwolonym. Oboje się rozglądacie i widzisz, że po drugiej stronie stoi policjant, który widzi całą sytuację. Więc nie ryzykujesz mandatu, tylko co robisz? Idziesz do najbliższego przejścia dla pieszych i tam bezpiecznie przechodzisz na drugą stronę. A co robi ta osoba druga? Nie przejmuje się policjantem, tylko po prostu idzie czołowo na niego. Nie dba, czy dostanie mandat, czy nie, po prostu idzie. Nie boi się przejść właśnie na jezdni w miejscu niedozwolonym w obecności policjanta. Podobnie zachowali się Ananiasz i Safira. Widzieli, że Bóg jest blisko. Że ta atmosfera duchowa jest aż gęsta, można powiedzieć, od obecności Bożej. A mimo to myśleli, wydawało im się, byli przekonani, że Bóg nie zauważy tego, co zrobią. To nie jest tylko i wyłącznie głupota. Ale to jest coś więcej, jest brak bojaźni przed Bogiem. Dlatego ich wina jest wielka. Dopuścili się ogromnego grzechu przeciwko Bogu. Więc historia Ananiasza i Safiry nie jest, ale właśnie, historia Ananiasza i Safiry nie jest jedyną taką historią w Piśmie Świętym. Nie jest jedyną taką historią Bożego sądu i kary. Na przykład w Nowym Testamencie, jak spojrzymy na pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, mamy podobną sytuację wśród ludzi wierzących. Apostoł Paweł w tym rozdziale zajmuje się między innymi kwestią niewłaściwego spożywania wieczerzy pańskiej. W zborze w Koryncie doszło do wielu wypaczeń i to wszystko przekładało się na to, jak bracia i siostry funkcjonowali pomiędzy sobą. Widzimy tam różne napięcia, różne tarcia, różne podziały. Tak w zborze nie powinno się dziać. Oczywiście to wszystko miało wpływ na to, jak wierzący spożywali wieczerzę pańską. I nie wchodząc w szczegóły, apostoł Paweł mówi nam, że Bóg osądził wierzących. I w wersetach od 30 do 31, do 2 czytamy. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Więc przykład, gdzie Bóg sądzi. Pan sądzi swój lud. Nie na sądzie ostatecznym, ale już teraz. Jest tu mowa o różnych chorobach, słabościach i o śmierci też. W Starym Testamencie też mamy podobną historię do historii Ananiasza i Safiry. Takiego natychmiastowego osądu Boga. Jest ona opisana w 3 Mojżeszowej, 10 rozdział, wersety od 1 do 5. Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, z niewoli i przygotowywał ich do wejścia do ziemi obiecanej. I tam Izraelici w tej ziemi obiecanej mieli służyć Bogu, z którym zawarli przymierze. I Bóg wyznaczył im kapłanów i dał szczegółowe przepisy związane między innymi ze składaniem ofiar przez kapłanów. Aaron został arcykapłanem, a jego synowie byli kapłanami. I dwaj z nich, Nadab i Abichu wzięli swoje kadzielnice i złożyli w ofierze Bogu inny ogień niż ten, który Bóg nakazał, ponieważ Bóg dał specyficzny nakaz, jakiego rodzaju ogień ma to być. Ale oni, nie wiem, co się stało, no w każdym razie ofiarowali inny ogień niż ten, który Bóg nakazał i Bóg natychmiast ich uśmiercił. Z naszej perspektywy, co to inny ogień? Ogień jest ogień, tak? Ale z Bożej perspektywy to zupełnie inaczej wygląda. I cała ta sytuacja, to uśmiercenie tych synów miało miejsce na oczach ich ojca Aarona. Ale zanim Aaron zdążył cokolwiek zrobić, Bóg przemówił do Mojżesza, żeby powiedział Aaronowi następującą rzecz. Oto oznajmia Pan. Na tych, którzy są mi bliscy, okazuje się moja świętość, a wobec całego ludu moja chwała. Czy możecie sobie wyobrazić, co w tamtym momencie działo się w sercu i w głowie Aarona? No tam musiała być ogromna burza, szok, niedowierzanie, rozpacz, pytania, wątpliwości, nie wiem co jeszcze. A co zrobił Aaron po tym, co powiedział do niego Bóg? Aaron zamilkł. Aaron nic nie zrobił. Po tych słowach, na tych, którzy są mi bliscy, okazuje się moja świętość, a wobec całego ludu moja chwała, Aaron zamilkł. Aaron nie rzucił wszystkiego i nie powiedział, że nie będzie już służył Bogu. Aaron zrozumiał, że Bóg jest święty. Aaron zobaczył Jego chwałę, Jego potęgę i zrozumiał, jak wielki jest Bóg. I dokończył swoją służbę zgodnie z Bożym Słowem, a żałobą zajął się potem. Podobny skutek widzimy w zborze w Jerozolimie. Łukasz mówi nam, że wydarzenie to sprawiło, nie mam tego fragmentu, że wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym słyszeli. A dalej o tym czytamy o tym, że chrześcijaństwo po tej sytuacji rozwijało się jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej. Przybywało mnóstwo tych, którzy zawierzyli Panu, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Więc nie był to strach, który odstrasza od Boga, ale był to strach, który odstrasza od grzechu i powoduje poddanie się Chrystusowi, poddanie się Bogu. Więc w sytuacji Ananiasza i Safiry świętość Boga okazała się na nich poprzez to, że natychmiast zostali osądzeni i ukarani. A wobec całego ludu okazała się w ten sposób chwała Boga, Jego potęga i moc, co wzbudziło bojaźń, co pogłębiło bojaźń przed Bogiem. Więc mamy tutaj bardzo ważną lekcję dla wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo ważną. Pan Jezus nakazał nam, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On umiłował nas i wydał za nas samego siebie. Skoro sam położył swoje życie, to wymaga, abyśmy my kładli swoje życie za naszych braci i siostry. To nam pokazuje, że Pan Jezus traktuje to przykazanie jako szczególnie ważne, traktuje to przykazanie bardzo poważnie. Pomyślmy o tym przykazaniu w kontekście historii Ananiasza i Safiry. Ich postępowanie, jak wyglądało ich postępowanie w kontekście tego przykazania. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Oni potraktowali je lekko, jako nic ważnego. Pomyślmy o wierzących z Koryntu, którzy chorowali, a z których wielu pomarło. Jak oni traktowali swoich braci i siostry w Panu. Czytamy, że zamiast wspólnie spożywać wieczerzę pańską, oni spożywali swoje własne kolacje. Ich postępowanie też nie było właściwe, dlatego zostali osądzeni i ukarani. Pan Jezus bardzo poważnie traktuje to przykazanie, które zostawił swoim uczniom. Ta historia uczy nas, że powinniśmy traktować Pana Jezusa Chrystusa z bojaźnią, z najwyższą powagą i szacunkiem. To wszystko, co Pan Jezus nakazuje, nie powinno być dla nas opcjonalne, ale obowiązkowe. Szczególnie to, co tyczy się naszych braci i sióstr w Panu. To, jak traktujemy naszych braci i siostry, jak się odnosimy do nich, jak się o nich troszczymy, odzwierciedla nasz osobisty stosunek do Pana Jezusa Chrystusa, do Boga. Pokaż mi, jak kochasz swoich braci i swoje siostry, a powiem ci, jak kochasz Boga, można tak powiedzieć. Nie ma innej miary miłości do Boga, do Chrystusa. Dlatego nie można powiedzieć, Bóg tak, Chrystus tak, ale zbór już nie. Kiedy mówimy nie zborowi, zakładając, że jest to właśnie ewangelicznie wierzący zbór, to mówimy nie Bogu, mówimy nie Chrystusowi. A zbór to wierzący, to bracia i siostry. Nie można kochać Boga, mówi Jan w swoim liście, którego nie widać, jeśli się nie kocha brata i siostry, którego widać. Dlatego miłość do Boga jest mierzona zawsze miłością do braci i sióstr w Panu Jezusie Chrystusie. Ta historia też pokazuje nam, że nasze życie jest w ręku Chrystusa. Jeśli On uzna, że bardzo poważnie zgrzeszyliśmy, to może nas ukarać i pozbawić tego życia. Dlatego powinniśmy codziennie badać swoje serca, powinniśmy badać siebie, czy czasem nie zgrzeszyliśmy gdzieś przeciwko naszym braciom i siostrom. Powinniśmy badać nasze serca, czy nasze zachowanie względem nich było właściwe, czy nasza postawa względem nich była właściwa, czy jest właściwa, czy po prostu kochamy ich i troszczymy się o nich. Czy w związku z tym, kiedy osoba wierząca choruje albo umiera, to znaczy, że Pan Jezus znalazł coś w tej osobie niewłaściwego i postanowi ją ukarać? Niekoniecznie. Nie zawsze, tak? Nie wiemy. Jakaś choroba czy śmierć nie zawsze musi być skutkiem grzechu danej osoby, ale dobrze, jeśli chorujemy, dobrze jest zbadać siebie nie tylko pod kątem medycznym, ale także pod kątem duchowym. Czy nie ma w naszym życiu jakiegoś grzechu przeciwko naszym braciom lub siostrom? Wtedy tym bardziej powinniśmy badać siebie i wołać do Boga, żeby otwierał nasze oczy i pokazywał nam nasze serce, czy czasem gdzieś nie ma grzechu. Ta historia pokazuje nam, że Bóg patrzy przede wszystkim na nasze serce. Nasze duże ofiary, czy wielkie ofiary, nasze duże, czy wielkie osobiste zaangażowanie w Boże sprawy nie spowodują, że Bóg nie będzie patrzył na nasze serce. Nie oślepi Boga, można powiedzieć. Jeżeli nasze serce ma niewłaściwą postawę, to Bóg nie ma upodobania w ofiarach czy zaangażowaniu. A Boga nie da się oszukać. Jeśli robimy coś, aby przypodobać się ludziom, to Bóg to widzi i to Mu się nie podoba. Dlatego działajmy tak, aby przede wszystkim podobać się Bogu i żeby nasze postępowanie zawsze było szczere i czyste przed Bogiem. Unikajmy jak ognia obłudy, ale bądźmy zawsze szczerzy przed Panem. Czy ta historia Ananiasza i Safiry powoduje Twój teraz dyskomfort? Czy ta historia wprowadza do Twojego życia niepewność? Czy ta historia powoduje, że Twoja bojaźń przed Bogiem wzrasta? Czy ta historia sprawia, że chcesz kochać bardziej swoich braci i siostry w Panu? Czy ta historia sprawia, że coraz bardziej nienawidzisz grzech i coraz bardziej pragniesz uświęcenia w swoim życiu? Jeżeli tak, to bardzo dobrze. Właściwie ją zrozumiałeś. Ta historia ma powodować nasz dyskomfort. Ma wprowadzać pewną niepewność, żebyśmy mogli badać siebie, żebyśmy mogli sprawdzać swoje serce, żebyśmy mogli weryfikować siebie, czy kochamy naszych braci i siostry, jak Pan Jezus to zalecił. Żebyśmy się w jakiś sposób nie spoufalili z Bogiem, nie zżyli w cudzysłowie z Bogiem, że stwierdzimy, o, Pan mnie kocha, to mogę robić wszystko, co mi się podoba. ta historia powinna powodować, że zaczynamy pytać, Panie, czy moje serce jest właściwe przed Tobą, czy moje serce, moja postawa względem innych wierzących, moich braci i sióstr jest właściwa. A jeżeli jest coś nie tak, to Panie, objaw mi, pokaż mi to, że mógł wyznać mój grzech i zmienić swoją postawę. Ale w tej historii jest też lekcja zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli Bóg tak postępuje ze swoim ludem, z tymi, którzy należą do Niego, z tymi, których ukochał tak bardzo, że dał swojego jedynego Syna, aby ich zbawić, to jak Bóg postąpi z tymi, którzy do Niego nie należą? Autor listu do Hebrajczyków mówi, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jeżeli Bóg osądza dziś swój Kościół, tych, których kocha, którzy są Jego ludem, to jak Bóg postąpi z tymi, którzy do Niego nie należą, którzy są Jego wrogami, którzy muszą się sprzeciwiać, którzy żyją w buncie przeciwko Niemu? Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Dlatego jeżeli nie należysz do Bożego ludu, to już dziś pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem, póki jeszcze możesz. Bo nie wiesz, czy nastąpi dla ciebie jutro. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i odwróć się od swojego grzesznego życia, a Bóg przyjmie cię do swojej rodziny. Twój grzech zostanie przebaczony i otrzymasz obietnicę życia wiecznego. Pojednaj się z Bogiem jak najszybciej. A to można zrobić tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego uwierz w Niego i żyj. Nie giń, ale żyj przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, ta historia o Ananiaszu i Safirze, no, nie wiem jak u innych, ale u mnie wprowadza pewien dyskomfort, niepewność z jednej strony, ale w taki pozytywny sposób, który motywuje mnie do tego, żeby badać siebie, żeby wołać o pamiętanie, żeby uświęcać się. Ojcze, o to proszę Ciebie, żeby właśnie to samo było udziałem nas wszystkich, żeby ta historia powodowała właśnie u nas taki dyskomfort, że będziemy zbliżać się do Ciebie, że będziemy uciekać od grzechu, a przybliżać się do Chrystusa. Pomóż nam w tym, Ojcze. Proszę Cię, niech Duch Święty dotyka naszych serc i niech kruszy to, co twarde, tą skałę, i żebyśmy mogli paść przed Bogiem i szukać, dążyć do tego, żeby podobać się Jemu we wszystkim. Tak jak zrobił to Chrystus, który całym swoim życiem, całe Jego życie było doskonałym posłuszeństwem Ojcu. Ojcze, dzięki Ci za to, że On wzywa nas do tego samego. Ty, Ojcze, wzywasz nas do tego, żebyśmy byli świętymi, ponieważ Ty jesteś święty. I ta historia właśnie Ananiasza i Safiry pokazuje, na czym polega Twoja świętość, na czym polega Twoja chwała, że Ty nie dasz się z siebie naśmiewać. Ojcze, strzeż nas przed jakimś spoufalaniem się, przed obłudą, strzeż nas przed szukaniem pochwały u ludzi, czy szukaniem jakichś korzyści z bycia religijną osobą, ale żebyśmy mogli być we wszystkim szczerzy przed Tobą. Żebyśmy mogli postępować właśnie tak, żeby podobać się Tobie. Żeby szukać pochwały u Ciebie, Ojcze, żeby na tym nam zależało. Żebyśmy nie szukali sposobu, jak możemy zyskać w oczach ludzi, ale jak możemy zyskać w Twoich oczach. Panie, zabieraj obłudę z naszych serc. Zabieraj obłudę z naszych serc. Ty wiesz, że jesteśmy grzesznikami. Ty wiesz, że ta stara natura, musimy ją umartwiać, dlatego pomóż nam umartwiać obłudę. Żebyśmy nie byli tak jak Ananiasz i Safira, żebyśmy wobec naszych braci i sióstr byli szczerzy zawsze. Pomóż nam ich kochać naszych braci i siostry we właściwy sposób, tak jak ukochał ich Chrystus. I żebyśmy nie wystawiali w żaden sposób Ciebie na próbę, oszukując ich w jakiś sposób. Ale pomóż nam właśnie traktować Ciebie we właściwy sposób poprzez to, że będziemy traktować naszych braci i siostry we właściwy sposób. Ojcze, pomóż nam w tym. Niech ta historia zbliża nas do Ciebie. Niech powoduje właśnie ten wielki strach, który powoduje, że będziemy oddalać się od grzechu, nienawidzić grzech i będziemy kochać Chrystusa i będziemy zbliżać się do Niego jeszcze bardziej. Amen.